Poprzedni raz zakończyliśmy na tym, że wypowiem się tak, bo tak rozumiem, na tym widzeniu, na tym cudzi uzdrowienia, a mianowicie, że było otwarte niebo. Widzeniu postać jakby ludzka w kolorze ognistym upuszczała się w dół. Potem jakby fotel górujący i też istota płomienna, która siedziała na tym fotelu. I na uzdrowieniu moim od mojej choroby. Na tym żeśmy zakończyli. Chcę tylko jeszcze dodać, że odtąd, po dzień dzisiejszy, gdzie minęło już mniej więcej 50 lat, ta choroba nigdy nie powracała. A właśnie takie dolegliwości jak przypoklina, przy ponownym dźwiganiu ciężarów, lubi się ona wrócić. Ja natomiast pracowałem na bardzo ciężkiej pracy, jak już świadectwo składałem. Na bardzo ciężkiej pracy przedsiębiorstwie budowlano-montażowym przemysłu ciężkiego. I po dzień dzisiejszy ja tej choroby nie odczuwam. I jak sobie pomyśli bardzo często ten czas i Bożą łaski, jestem wdzięczny Panu Bogu. I kiedy sobie przypominałem to, co opowiedziałem do tej chwili, to aż tu sobie na kartce zanotowałem. Wyrwało mi się słowo, z czym się z wami podzieli. Amen, aleluja. Dobry, łaskawy, miłosierny jest Bóg. Potem po uzdrowieniu tej ciężkiej mojej choroby, ja tak, żebym się nie wracał, chcę po drodze troszkę coś jeszcze o sobie powiedzieć i wyjdziemy bardziej w to, co nas ciekawi. Po uzdrowieniu tej choroby, gdzie mi dał Pan Bóg pomóc swoją z nieba wysokiego, udałem się do pracy duchowej wraz z braćmi, również do pracy fizycznej, bo to było źródło naszego utrzymania. Bardzo często, kiedy żona mi dawała pieniądze na śniadanie, żebym se kupił, bo nie zawsze dała mi śniadanie ze sobą. Wierzcie, że odkładałem sobie, żebym miał na kiedyś na podróż. Niestety tak to było, ale wraz z braćmi podróżowaliśmy po kraju. Często bracia mnie zabierali ze sobą, lubieli mi bracia. Mimo tego, że miałem ułomności z mową, tak łamano po polsku mówiłem, przyjechałem z Związku Radzieckiego, język nie opanowałem tak szybko, najprawdopodobniej po dzień dzisiejszy go nie opanowałem, ale wraz z braćmi jeździłem dość dużo po zborach, dość dużo. W wielu przypadkach i miejscach byłem. Ja mam na sercu troszkę wam wspomnąć o braciach, starszych braciach, którzy pracowali w zborach, w tych zborach, które nie weszli w skład Kościoła Zjednoczonego w Polsce. dość dużo takich zborów był i w tym właśnie, w tej grupie tych braci, co nie weszli w skład Kościoła Zjednoczonego, ja nie będę opisywał, po prostu całej organizacji Kościoła Zjednoczonego w Polsce, bo ja dokładnie nie znam, znam bieżąco, ale o braciach, którzy pracowali. A czemu mówi, że pracowali? Bo do tej chwili nie wszyscy żyją. O braciach, którzy pracowali pośród zborów niezarejestrowanych, pośród zborów, które nie weszli w skład Kościoła Zjednoczonego, chciałbym wspomnieć. Nieraz ja tak bokiem idę, albo słyszę, dociera do moich ust pewne mowy, opowiadania, nie zawsze są tak aż ściśle zgodne. Ja tak troszeczkę chcę właśnie wspomnieć. Jeden z braci był bardzo mocny człowiek. Był to Teodor Bubniak. On uwierzył w górach, tam jak Wesoła, za Gorlicami. Tam szeroko pracował, było tam dosyć przybudzenie. Był to znawca i nauczyciel, bardzo mocny Pisma Świętego. Prawdopodobnie tylko jeden człowiek mógłby się z nim zrównać, to był na Śląsku też już on. Nie żyje Fojkcik, który wydawało się, tak jak Bubniak, tak i on, Biblii te ludzie na pamięć prawie znali. Bardzo był mocny, prosty człowiek, silny w mowie. My go bardzo dobrze z bronią pamiętamy, dlatego że my jak przyjechali i już żeśmy odszukali wierzących ludzi, a przyjechaliśmy z byłego Związku Radzieckiego, to z tych starszych braci on nas odwiedził pierwszy w Hucianowi. Jakkolwiek jako wierzący ludzie w nasz dom w Hucianowi weszli Kaniszczakowi. Piotra, brata naszego, dziadkowi. Weszli do naszego domu i zawitali. To tyle lat do tyłu. Właśnie my się cofamy. Następny był bardzo mocny człowiek, co pracował w zborach. Właśnie tych, o których mówi, z którymi braćmi też podróżowałem. Z bratem Bobniakiem jak raz spotykałem się w zgromadzeniach w wielu przypadkach. No, z nim nie podróżowałem. Następny był brat Prokop. Spatrzę się właśnie na salę. Kto by mógł go pamiętać? I widzę kilka tylko osób. Roman na pewno pamięta. Brat Sarna. Zające pamiętają. Nie wiem, czy Alek pamięta. Pamiętasz? No, już Alek go nie pamięta. Był to człowiek napełniony Duchem Bożym. Napełniony Duchem Świętym. Miał dar proroczy. Bóg mu objawiał stan zborów. Był posyłany Bogiem do zborów i do poszczególnych ludzi z poselstwem od Boga. My go bardzo dobrze pamiętamy z żoną, ponieważ przez niego niektóre proroctwa bezpośrednio do żony wypełnili się po długich latach. a dwakrotnie przyjeżdżał przez Legnicę, mając bilet gdzie indziej wykopiony. A więc Legnica była stacją taką węzłową, ze wszystkich stron pociągi przyjeżdżali. I w wagonie usłyszał głos, żeby wysiąść z pociągu i przyszedł do nas, do domu. W zasadzie byliśmy dwakrotnie, tak było. Byliśmy dosyć w przeżyciu bardzo takim ciężkim, takie może i bezradne byliśmy. On wszedł, zapytał się, co jest, powiedział, co się stało, gdzie indziej jedzie i tam pojedzie, ale usłyszał taki głos i wszedł do naszego domu. Z nim porozmawiano, powiedziano, pomodlili się, poradził, jak, co zrobić. No po prostu zgodni z boską wolą. To było jeden raz. W zasadzie trzykrotnie było, ale ja tak dwa razy opowiem. Drugi raz też on dojeżdża do domu z podróży, z poselstwa wracał ten człowiek. I tu taki stało się dosyć takie zamieszanie w naszym domu. W domu robiło się zgromadzenie były już duże i zrobiło się bardzo zamieszanie. Wojciecki Adam, gospodarz domu, myśmy byli jako sublokatorzy w tym domu, a więc zamyślił się ożenić i sprawa tu układa się do wesela, a nam babcia zmarła, babcia broni. To jedno z drugim. I też byliśmy w takim bardziej kłopocie, a on usłyszał taki głos, żeby wyszedł z pociągu i poszedł do nas, bo u nas jest żałoba, jest smutek. Bardzo mocno ten nam człowiek pomógł, podtrzymał. No, ja pojechałem do Liszczyńskiego, tam trzeba było z tym weselem pozałatwić, on był w domu, pozostał, pomógł nam po prostu to znieść i ułożyć. Ale pewnego czasu, jak był u nas na modlitwie, ja o nim troszkę chcę powiedzieć, dlatego że my mamy takie fakty, my o nich często żoną rozmawiamy po dzień dzisiejszy. Kiedy była u nas modlitwa, on zobaczył w widzeniu, że przyszli urzędnicy i pisali akta w domu. I to mu szczęsło, tak jakby było urwane. To było jedno. Ja o tym wspomnę, w jaki sposób to się wykonało. Ale troszkę później. Druga rzecz była taka, czy już czwarta, że było słowo do żony, ale nie było jasno powiedziano, co. Tylko, że przyjdzie na ciebie bardzo ciężkie przeżycie, bardzo przykre przeżycie, nie będziesz mogła znieść tego, bardzo ciężkie. Bronia zaczęła tam myśleć, co by to mogło być i tak dalej, do Boga wspominać i przez Niego tylko jej odpowiedź taka. A to, co przyjdzie, to przyjdzie od Boga. I dalej pozostało w tajemnicy dla nas. Pozostało to, że będzie coś tak ogromne, że trudno będzie przeżyć. Nam się to wykonało po dziesiątkach lat. Co najmniej 25 lat. Albo i 30. Nie pamiętam dokładnie. Ja jak raz nie przytrzymuję się kalendarza. Ja tego nie połapię, nie dam rady. Bardzo długo przyszło nam się przeżyć coś takiego ciężkiego, coś takiego wielkiego, którego nie ma po dzień dzisiejszy pośrodku nas. A wówczas jeszcze go na świecie nie było. Kiedy było? Przez niego to objawienie. Bardzo mocny człowiek. Brakuje, powiem otwarcie, takich ludzi. Był taki brat Nocyk, Franciszek, mieszkał niedaleko Jasła, taka wioska była Blaszkowo. Był mocny kaznodzieja z darem proroczym. Bardzo dużo jeździł po Polsce, po zborach. Był naszym gościem bardzo częstym w Legnicy, więc jeden z pośrodku nich, jak wspominałem, że mocny kaznodzieja z darem proroczym. Pracował bardzo dużo. Był jeszcze tam jak stróże, też z gór, z braci. Franciszek Janik, mocny kaznodzieja, wyraźnie tłumaczył Słowo Boże, miał poselstwo od Boga. Przez Janika Franciszka było bardzo zrozumiałe proroctwa. Przez niego z tych wszystkich, to można było powiedzieć, zawsze Pan podawał najbardziej wszystko jaskrawo. Nieraz było więcej przykładami, ale przez Janika, to jest ojciec Wieśka, brata, co tu wczoraj był, i Felka. To właśnie Pan Bóg przekazywał tak dokładnie i tak jasno. U nas jak było to duże zgromadzenie, ja wspominam, jak my byli jeszcze na Marii Kury Skłodowskiej, to w tym dużym naszym pokoju, bo ludzi było 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, wszystko było zapełnione. I w tym dużym pokoju, gdzie stał stół, że tak powiem, że była kazalnica, tam był właśnie Nocyk, Franek. A w środkowym pokoju na nogach stał Janik, Franek. I jak Pan Bóg spełnił Duchem Świętym Nocka i przemówił do wszystkiego zgromadzenia boskie poselstwo, to do trzeciego pokoju było prawie nic nie słychać. Mnie się zrobiło bardzo przykro i tak zdychnąłem, o Boże, te ludzie tu nic nie słyszą. Pan Bóg napełnił Duchem Świętym w środkowym pokoju tego właśnie Franciszka Janika, którego w oczach swoich mam sfotografowanego po dzień dzisiejszy, podniósł ręki do góry i powiedział amen. I Nocek Franciszek zamilkł. Tak jakby mu taśma była orwana. I ten sam temat był podany dla Janika Franciszka, który był po środku właśnie pomieszczeń. I jak to poselstwo przekazywał do narodu, słyszeli wszyscy, naokoło. Nie idzi takich przeżyć, zapomnąć, a powiem nadal, że dziś ich brak. Tu niektóre bracia znają tych braci. Znowu bym wspomniał Mariana, Zająca, no tych starych wierzących, tak się patrzę. Czy nie wiem, Roman chyba powinien znać. Pamięta to Roman. Znaczy Franciszka. To są te bracia, które pracowali w tych zborach, które nie weszli w skład właśnie Kościoła Zjednoczonego, ponieważ w skład Kościoła Zjednoczonego tam 5 wyznań weszło. Ja na tym kończę, bo ja nic konkretnie tam nie wiem. Następnie już więcej pamiętają tego człowieka. Był taki Aleksander Dobroskok w Orsku. Był to człowiek bardzo stanowczy, bojący się Boga, mądry człowiek, zdrowo rozumiał Słowo Boże. Bardzo ściśle trzymał się Pisma Świętego, był w Orsku odpowiedzialny, wraz z Wolczakiem, ojcem Piotra. Piotra Wolczaka. Piotr Wolczak jest ojcem Haliny Czapnik. Następnie był tam taki jeszcze Haluszczak nazwisko. I te trzy bracia, oni pracowali w takim niedużym zborze. Orsk nie był dużym zborem. No Orsk robił przy ogromnie duże zgromadzenia. To było na wiosce. Jak było duże zgromadzenie, było o Haluszczaków, jak mniejsze, to u Wolczaków, a jak jeszcze mniejsze, to o Dobroskoków. Oni mieli na mniejszy pokój. Dobroskoka dobrze Roman zna, bo to jego teściu. To jest ojciec Steń. Oni robili tam ogromnie duże zgromadzenia. Tam bardzo dużo Pan Bóg pokrzcił Duchem Świętym. Myśmy tam często, a często się zgromadzali. Dojeżdżaliśmy do Rudnej Gwizdanów, dotąd mieliśmy pociąg, a stamtąd ponad 10 kilometrów, bez kłopotu, pieszo dochodziliśmy. Prawie takim, no nieraz więcej ludzi szło, jak tu dzisiaj jest na tej sali. 10 tam, 10 z powrotem, nie było problemu. U nich było takie maleńkie jeziorko, bardzo piękne w lesie. Orsk przypiera do takiego parku, do takiego lasku. W tym jeziorku było bardzo dużo krztów wodnych. Brat Bubniak tam bardzo dużo ludzi pokrzcił. Bardzo dużo ludzi pokrzcił. W tym jeziorku, ja sobie przypominam, też dwa razy chrzciłem ludzi. Jeden raz to było 27 osób. Było co chrzcić. Cieszymy się z tego, że w niedzieli choć jedna osoba będzie się chrzcić, ale to było 27. Ale o jednej osobie to się niebu cieszy. Nie to, że ziemia, niebo raduje się, że człowiek przyjął moc kropli krwi Jezusa Chrystusa. Nawet jeden raz zrobiliśmy krzest i wieczerzę pańską zaraz na brzegu po krzcie w lesie. No w tej chwili tam tak to się to wszystko ułożyło. Poprzenosili się do Lubinia. Te bracia, o których mówim, poumierali. Nie ma ich. Nie ma żadnego z tych, co wspominam. Ale te wspomnienia pozostali. Jeszcze Ork wspomnę. Raz, jak dojdę dalej. Był taki bardzo spokojny człowiek, Daszkiewicz. Z Nowej Soli. Był tam zborowym. Nowa Sól kiedyś była w wspólnocie. Potem podobało im się wejść w skład kościoła, że świątkowego weszli. No, też ten człowiek zmarł. Jak Drawsko-Pomorski, na tamtej stronie, tam blisko Dalewa, był niejaki Podolak Bazylii. Na owe czasy był tak mocny człowiek w Duchu Świętym i on właśnie otrzymał poselstwo od Boga i mieszkał najprawdopodobniej wówczas w Świdwinie, żeby poszedł na pomoc do Bobniaka w góry, ponieważ brat Bubniak początki swojego uwierzenia miał bardziej, przyjął od baptystów i nie świadczył, nie umiał, nie miał objawiony na ówczas, bo to początek. O chrzcie Duchem Świętym, więc był posłany Podolak z tamtych stron, z Pomorza, tam do Gorlic. I tam te ludzie, co uwierzyli przez brata Bubniaka, tam dosyć było przebudzenie. Pan Bóg pochrzcił Duchem Świętym. Tak coś jak do Samarii był posłany Piotr z Janem. Też już nie żyje ten człowiek, nie ma go. Wspominając właśnie o Świdwinie i Dalewie, nie chcę tego przepuścić. Bracia i siostry, właśnie Dalewo to był zbór Podolaka. On dojeżdżał do Dalewa. I pewnego razu w podróży, był to Nocyk, Prokop, był z Leszna Poznańskiego taki Władek Staszków. Ja byłem razem z nimi i my przyjechaliśmy do Dalewa. Przyjechaliśmy do Dalewa w tygodniu. Ludzie zgromadzili się na zebraniu. Więc w owe czasy nie było tego, że bracia przyjechali, no ale w tym zborze nie ma zebrania. No i czekaj. Dwa dni, czy trzy, czy jeden dzień, bo nie ma zebrania. Tego nie było. Więc jak bracia przyjechali, od razu zebranie było. Od razu było zebranie. U nas, jak się zaczęło zebranie, jak Franciszek Nocyk i Janik przyjechali i mieszkali w domu 3 miesiące, oni sobie szyli, a po południu, po wieczorach, z rana przychodzili wierzący ludzie na modlitwę, po południu robili zebrania. Trwało 3 miesiące. Bardzo dużo ludzi Pan Bóg łaską swoją wypełnił. Przypominam sobie Maryi Sarna, żona Mariana pierwsza, no taka go, takiego los spotkał, jak go spotkał, ona zmarła. Ta kobieta potrafiła stanąć rano, nagotować dzieciom jedzenia, przelecieć na dół dwójką tramwajem zjechać na dół, bo tramwaj po Chojnowskiej chodził, pomodlić się, pójść do domu, zalagodzić wszystko, co w domu było i wieczorem to niemożliwe by ją nie było. I to tak trwało cały czas. Z wielką radością, nie z jakimś ciężarem, z wielką radością ludzie przechodzili. No, można wiele mówić wówczas na ten temat, bo był taki czas, że Karol Jakimowicz kiedyś, dawno, dawno osłabł, nie chodził na zebranie, to wtedy ten Karol nawrócił się. No, tu po prostu zrobiło się tak dosyć takie mocne przebudzenie, dopomógł nam Bóg. I coś podobnego właśnie było w Dalewie. Myśmy przyszli, momentalnie się wszyscy zjechali. Zebrali z ich hali, jeszcze nie zdążyliśmy, no, troszkę odpocząć, a tu już śpiewają i cały pokój ludzi. Ja kiedy to opowiadam, to mnie łzy z oczu lecą. Nie, że ja chcę płakać, ale mnie wyciska. Bo takiego coś, to nie jest taki prosto przeżyć. Gdy Pan Bóg spełnił Duchem Świętym te bracia w tym zgromadzeniu i zaczęli modlić się obcymi językami i chwalić Boga, jak zaczęli wszystkie śpiewać obcymi językami, co jeden, to inny język, a melodia jedna i ta sama. To mówię wam, nie szło, ja przestał się modlić. Nie szło słuchać śpiewu. Słuchało się niebiańską orkiestrę. Takie przeżycie ja miałem tylko dwa razy w życiu swoim. I było coś bardzo mocnego. Warto o tym wspominać i często o tym wspominam. Już z tych młodszych ludzi, co pracowali po zborach, znacie Porębę Kazimierza. On jak był młodszy, niestety on był, czy jest, mogę powiedzieć, ale głosił bardzo mocne kazania. Poręba Kazimierz głosił kazania bardzo krótkie. Sporadyczna rzecz, żeby Kazimierz zaciągnął kazanie. On wychodził, mówił kazanie to tak, jakby, wiecie, jakiś automat. Wyszedł i i zakończył. To on był jeden taki. Zupełnie inny sposób. Mówił bardzo krótko, ale w tym krótkim kazaniu powiedział bardzo dużo. No dziś biedaka leży. Tak pomaleńko rozumiemy, że pomało drzwi się otwierają mu do wieczności. Leży w łóżku, nie może stać, jak stanie, zawraca się głowa w lewo albo w prawo. No, czeka, uważam. Korona chwały, korona zwycięstw, niech mu to pomoże Pan Bóg. Zbór w Lubsku zakładał niejaki Michaliszyn Mikołaj. Ja już pracarna go dokładnie zna. I znowu zając, i znowu bronia, tak? Już nie ma tych ludzi. Tam Bogdan Pawlak go zna. Danusia zna na pewno. No i tu pozostałe. Roman zna. Ty, Alek, powinien go pamiętać. No. To już z tych młodszych. On jeszcze żyje. Był też wraz z nami, podróżował i pracował Bodzyniak Czesław. On tu czas od czasu jest, odwiedza nas. To jest mój stary przyjaciel. Oni weszli w skład Kościoła Zielonoświątkowego, ale my jak raz tej przyjaźni swojej, no nie straciliśmy. I on, jak jest tu w tych stronach, to przyjeżdża. Tam jak Wysowa, Ahuta, był niejaki Peńkala Jakub. Wiecie, to był taki człowiek, pogodny, spokojny. Że ja nie wiem, czy jego w życiu coś kiedykolwiek zdenerwowało. Jakie by nie byli kłopoty, a on zawsze był jeden i ten sam. Żebym nie wyszukiwał dużych słów. Wciąż miłe słowo, wciąż miły pogląd. Jak już coś nie miał, to prosił, zaczekajmy pomału. Tak, no nie umiem go opisać. On miał tam parę krów, bo oni tam kawałek pola w tych górach. I uwierzyła jedna rodzina. O nim chcę troszkę wspomnieć. On dbał tam właśnie za ten zbór. Tam i inne bracia były. Ale ja taki wspominam tych przodujących braci. Uwierzyła pewna rodzina. No, więc 50 kilometrów do nich, może więcej. Dosyć biedna ta rodzina była. Czworo dzieci mieli. On się o tym dowiedział. I między swoimi krowami miał jalówki, która się ocieliła. Młodziutka krowa. Powróz jej na rożki i zaprowadził do tej rodziny. Po drodze pas, po drodze je napawał. Zaprowadził tą do tej rodziny. Ja w tamtym tygodniu z tą rodziną rozmawiałem. Zaprowadził. Ile on tam dostawał się, to ja nie wiem. Ale przyszedł tam pod wieczór i mówię, że jak oni tam, żeby przynocuje i tak dalej. On mówi, że ja nie przynocuję, ja będę wracał, ale ze mną ktoś przyszedł. Nie wiem, czy go przyjmiecie. No, wyjdźcie na dwór. Oni wyszli na dwór. A dzieci zauważyli, że tam jakaś krowina jest przywiązana. Było ich czworo. Tą krowinę głaskają, ona była bardzo spokojna. A oni ją głaskają i pod brzuch, i pod tym, a ona ich liże. Wtedy Jakub mówi, weźcie, to jest wasz gość. Niech was Pan Bóg błogosławi. Bez grosika, bez niczego. Te dzieci żyją, te rodzice żyją. W tamtym tygodniu z nimi rozmawiałem. Bo chciałem się upewnić, bo ja o tym widziałem, ale sobie myślę, no już może ja trochę gdzieś coś poprzestawiał, bo to człowiek może. Więc pozwoliłem, z nimi porozmawiałem i tak jak wam przekazuję, tak to było. Byli taki i są, ale w tej chwili tam jest pustynia. Drozdowice Wielki. Budynek kolejowy. Mieszkał tam wieczór Arkadiusz i Gądek, jak on miał imię? Jan. Te żony tych dwóch braci to były dwie rodne siostry. mówi o tych ludziach, co już nie żyją. Ich tu dzieci śpiewali wczoraj. Czy jak to się układa wszystko? A? Gądek żyje jeszcze? A, Gądek żyje. Fajnie. Proszę, ja wiem. No. Wiecie, czego powiedziałem, że pustynia? Dlatego, że oni, te dwie rodziny się stamtąd wybrało z tego budynku kolejowego. Ten budynek się tam zasypał, zawalił. Część jeszcze stoi. Ja to nazwałem pustynia. Oni stamtąd wyszli, oni stamtąd wyjechali. Ale tam w niezmierny sposób Pan Bóg błogosławił ludzi u nich na zgromadzeniu. Oni robili raz w miesiącu zgromadzenie. Myśmy w Legnicy prawie nie robili wtedy, siadali na pociąg i jechali do nich. A jakaś ilość tam została, bo może zawsze nie pojechali, no to robili. Ale jak już byli te takie akcje, jak my robili, że tam zbierali się i tworzyli modlitwy o napełnienie Duchem Świętym, no to można powiedzieć, że w Legnicy już zebrania nie było. Byli niebogaty ludzie. Pracowali na kolei. Jan był brygadzista, tory układał, podbijał z brygadą. Arkadiusz wszędzie po budynkach kolejowych piece stawiał. Z tego się utrzymywali. Zarobki nie mieli wielkie, mieli te służbowe mieszkanie, ale kolej im tam nie przeszkadzała robić zgromadzenia. Jak jeden, tak drugi był bardzo lubiany. Ale często im od pierwszego do pierwszego nie wystarczało. Tak musieli to rozliczać, wiązać i kombinować. I pewnego czasu, no im tak wyszło, że to wszystko wiązanie, co było, no... Na tym zawiązaniu wzięło i urwało się. Nie ma nic. Urwało się. Nie ma nic. Przyjechał pociąg, nie patrzył się przez okno, a tam chyba 5 osób idzie gości do nich do domu. No oni sami nie mają na obiad. No na obiad tam sobie coś zrobił, tam jakieś ziemniaka znajdą. Co robić? I nie pamiętam, czy Maria, czy Stefania, bo Maria to była Janka żona, Stefania Arkadiusza. Mówi, o Boże, co ja zrobię? A któryś z nich mówi, no nie martw się, zobacz przez okno. Na drugą stronę, na podwórku. Ona się patrzy, a ten taki potężny zając w las między krzaki nie może wyjść. Podobny jak ten baranek, co przyniósł Abraham w ofiary. I spokojnie poszli do krzaka i stamtąd go wzięli, bo on tak się tam oplątał, że nie dał rady wyliść nijak. Już i oni mieli obiad, te goście mieli obiad. To jest, wiecie, takie, wydaje się małe, ale to jest cud. No niestety, to jest cud. Myśmy tam robili duże zgromadzenia. Ale kiedy my się zbierali o chrzest w Duchu Świętym u nich na modlitwę w sobotę wieczorem, modlitwa była tak zwana nocna. Latem jak szli tam troszkę przespać się, bo niektórzy się w ogóle nie przespali, no to już nie było dziś, było jutro. Przy tym widać się już było. Ale nieraz tak czwarta, piąta, tak godziny, dwie. Gdzieś tam się przytulił, do czego nikt tam busi nie dało rady, nie szukał tam gdzie czego. Bóg nas mocno błogosławił. Byli modlitwy, post zakładaliśmy i tam jeździliśmy właśnie na taką nocną modlitwę, ponieważ ten budynek tak na oboczu od wioski. Tam się można tak było głośno modlić, jak lubi się głośno modlić nasz Roman. On jak się jeden dzień pomodli, tak jak on się lubi modlić, to na drugi dzień już nie może rozmawiać. Tam nie jeden taki był. Co najmniej połowa takich było. Co najmniej połowa takich było. Więc układaliśmy między braćmi w taki sposób, że jak w tym miesiącu jeden ma porządku tego zgromadzenia dopilnować, na drugi miesiąc drugi. No i pamiętam, przyszła nam Nikoli. To znaczy, że ja mam, no, że tak powiem, dyżur w tym zgromadzeniu, mam go doprowadzić i pilnować całej modlitwy. Na drugi miesiąc drugi, tak trzeci, to kolejni, tak szło. I pamiętam, że przybyliśmy w pości, jedziemy tam na to zgromadzenie do nich. Ja byłem dosyć taki podniecony prosto w strachu. I tak dziś wam się przyznam z taką pokutą. Jadę, no ale jeśli się Bóg nie przyzna, i będzie bardzo przykro, i będzie wiele ludzi zawiedzonych. I tak mocno też przeżywałem. Modliłem się, ułożyłem sobie porządek. Jak przyjadę na miejsce, jak to zrobi, tak, tak. I całe naprawdę w drżeniu. Przyjrzamy tam, więc przeczytałem, co miałem przeczytać i mówi im ten mój projekt. Zrobimy dwie modlitwy. Pierwsza modlitwa będzie niedługo. Wszystkie razem pomodlimy się, aby nam Pan Bóg przebaczył wszystkie nasze przewinienie. A potem w drugiej modlitwie będziemy się modlić o chrzest w Duchu Świętym. No, wszystkie grzeczne, wszystkie słuchają. My stanęliśmy na kolana, tego też nie zapomnę. I zaczęli modlić się, aby nam Pan Bóg wszystko przebaczył. Nie modlimy się o chrzest w Duchem Świętym, bo to my się tu mamy przygotować. Bóg nas ma oświęcić, a potem będziemy modlić się o chrzest Duchem Świętym. Kiedy my zaczęli się modlić, żeby Bóg nam przebaczył, a Bóg zaczął Duchem Świętym chrzcić i nie czekał na mój porządek. I nie dało się zrobić dwie modlitwy, tylko pociągnęła jedna modlitwa. I modlitwa była bardzo dużo. Nie było aż tak dużo ochrzczone Duchem Świętym wtedy. Pamiętam jak dziś, 5 osób Bóg okrzcił Duchem Świętym, darował mówienie obcych języków, około 21 raz w życiu razem z tymi 5 wchodzą w tą liczbę, dotknął pierwszy raz mocą, odczuli moc, odczuli siły, zalane łzami, uciechą i radością. Na pewno odczuli to przebaczenie, o które nam chodziło. I my właśnie te drozdowice bardzo, bardzo często wspominamy. Tak się to układało nasze życie, tak troszkę poinformowałem o tych początkach. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, albo bym coś nie domówił, jest tutaj może Władek coś powiedzieć. Roman może coś powiedzieć, bo jeździł na te modlitwy, na te zgromadzenia. I więcej nie ma, kto by jechał. Więc pozostało nas tylko 3 osoby właśnie, że tam żeśmy jeździli. Tak się nasze życie układało. Pracowaliśmy, ileśmy mogli też ze schodem z naszymi braćmi. No i pewnego czasu my z żoną sobie razem porozmawiali, poradziliśmy. Zabieramy naszych 4 dzieci. Roman, Zdzisław, Irena i Danuta. I jedziemy na Ukrainę. Nie tak nam aż chodziło, być może o tą Ukrainę. Ale nie możemy powiedzieć, że nie. Przecież tam byli moi rodzice, siostry, bracia, znajomy, broni. I pojechaliśmy wszystkie sześcioro. Byliśmy mogli, tylkośmy wzięli Pisma Świętego. Pojechali świetnie przez granicę, przejechali na drugą stronę. Byliśmy bardzo zadowoleni, ucieszeni, odwiedzili. Pismo Święte oddali i wróciliśmy do domu. I postanowiliśmy wspólnie razem na drugi rok pojechać znowu. Wzięliśmy ze sobą gdzieś ze 120 egzemplarów, Biblii, Ewangelii. Dużośmy wzięli. Pojechaliśmy i myśleliśmy, że będzie tak jak tamtego roku. Stało się inaczej. Więc to wszystko nam na granicy skonfiskowali. Ponieważ moi rodzice bardzo blisko mieszkali granicę i żeby nie zrobić aż tak straszny żal dzieciom, ale to była ich też polityka, to nienormalnie wzięli Romana, Zdzisława, Ireny, Danutę i zawieźli do moich rodziców swoim autem służbowym. Nas oboje zostawili na granicę, bo jakby byli dzieci, to oni nie mogliby tak mamy szarpać. Ja tak sobie na potem to pomyślę. No i tak ich strasznie interesuje. Dwie sprawy. Komu to wzięmy i skąd my to wzięli. Ponieważ produkcja Pisma Świętego, Stockholm, Szwecja. Skąd Polska bierze ze Szwecji Pismo Święte i przekazuje ją na wschód. I tu było ogromne. Co ta biedna kobieta wejdzie, bronia? Tu znowu ją wołają. Mnie nie wołają, dwa razy zawołali i dali spokój. Czemu? Ona wzięła to wszystko na siebie. Ona spakowała, ona przygotowała, wszystko na siebie wzięła. Mnie dali spokój. A ją coraz ciągają i ciągają. Całą noc ją ciągali. Później przyszedł dzień, dzieci przywieźli. Wszystkiego na pewno nie da się tak opowiedzieć. Ale jak już tak ją ciągali i ciągali, tak to było, ona się też już przyzwyczaiła do tego. Potem chcą jej zrobić zdjęcie. No zbierali jakieś dwie książki Pisma Świętego, nie nasze. Różańce, krzyżyki, co tam poodbierali, nałożyli na stół. No i chcą ją sfotografować i podać to do lwowskiej gazety. No niestety w Lwowie my mieliśmy wielką ilość ludzi, co nas dokładnie znali. My w Lwowie żyli. My kiedy żenili się, to żyliśmy w Lwowie. Ślub cywilny myśmy mieli w Lwowie. Roman rodził się w Lwowie, z Lwowiak, Juśku Miśko. No... To jak oni opiszą to w gazecie, to no niestety im to bardzo pasuje. Ona się kapnęła, o co im chodzi. I jak oni to wszystko przygotowali, stanęła sobie i mówi, proszę to wszystko zabrać. To jest moje. Proszę mi położyć tu moje, a nie to. Ja krzyżyków i różańców nie wiozła. No mimo woli to zabrali ze złością. On chce fotografować, ale iż jej na to było stać, to ja się dziwiłem. Ja to wszystko widziałem. A ona mówi, zaczekaj, nie fotografuj. Poszła do lustra, fryzurę sobie poprawiła, nawinęła się, pozaszpylała, uparła się, uśmiechnęła się. Ja sam się chciałem śmiać, patrząc się tylko na nią. Że Stasi zdenerwowali, Ten oficer się tak zdenerwował, zabrał się i poszedł. Ją sfotografowali, ale do gazety nie puścili. Wróciliśmy do domu. Czy tam jeszcze było, bo to było dosyć długo, no wszystkiego nie będę mówił. Wróciliśmy do domu. Ja usiadłem na pociąg, bo miałem urlop. Pojechał do Szprotawy, tam właśnie do tego brata Prokopa. Prokurator dał nakaz rewizji domu. Gdzieś ona wyszła, milicja wpadła do domu, wzięli sąsiadki i rewidują cały dom. Myśmy trochę myśleli, bo my jak raz w swoim domu Biblii nie trzymali, bardzo mało. Wówczas magazyn z Pismem Świętym był nad głową w Lodarczyku, gdzie teraz Lodarczyki mieszkają. Tam na strychowym mieszkaniu Aluszczak, Mila i Genia mieszkali. W takim strychowym mieszkaniu my tam mieli skład Biblii podręcznej. Także to nijak im, także ten dom, gdzie mieszkacie, on pracował. I to im tam nijak nie mogło tam popaść. Niewiele co znaleźli. Spisali protokół. Broni, no, aresztowali. Zabierają ze sobą, ale na szczęście przyjechał samochód i tylko miał dwa miejsca. A trzeba był trzeci. A więc te, co robili rewizji, usiedli, a ją nie mają gdzie wziąć. Ona mówi, ja sama przyjdę. A przyjdzie pana, pani przyjdzie. Oni pojechali, ona tam zrobiła, co miała i poszła. Ale im to się zdawało bardzo długo i ona jest na korytarzu. A oni mówią do siebie, tak głośno jeden do drugiego. Ona nie przyjdzie. Zrobiła nas konia. Po prostu tym słowem. A ta z korytarzu krzyczy, przyjdzie, przyjdzie, ja już idę. Ale to się nie obeszło tak lekko, gdyż będę zakończał. Dlatego, że była sprawa sądowa, no i broni trzeba iść na 3 miesiące do więzienia. Oskarżona została nie przez to, że Biblii wiozła do Związku Radzieckiego, tylko, że skarb. Więc te Biblii wartowali, oni naliczyli tam 6 tysięcy, czy ile, nie wiem, jakąś sumę i bez pozwolenia tą wartość z kraju wywoziła. A więc umieją wyjść z położenia swojego. No, oni pisali, no, na taką kwotę, więc materiało wywoziła za granicę bez pozwolenia. Ale na tyle było dobrze, że tam było, naprawdę nie pamiętamy, ani Brian nie pamięta, ani ja, że tam było 3 miesiące więzienia, albo 2 czy 3 tysiące zapłacić pieniądzami. No to my bardzo chętnie zapłacili pieniądzami. No i Bronia się ucieszyła, że do więzienia nie poszła. Była z dziećmi. Zapłaciliśmy swoimi pieniądzami. Po prostu chcieliśmy tak pracować dla dzieła Bożego, iliśmy mogli. Zapłacili. Na tym się ta sprawa, no, zakończyła, jeśli by chodziło o to. Ale i Broni, i mnie zabronili wyjeżdżać za granicę, a więc ja mieliśmy po 10 lat zabronione wyjechać za granicę. To dla nas po prostu było bardzo przykre. Tak wyglądało, że praca się skończyła. Troszkęśmy tak jakby przyhamowali się mimo woli. I w tym momencie ja zachorowałem bardzo ciężko na nerki. Jechałem do pracy, atak nerek mi chycił. No, nie będę wszystkiego, bo to strasznie. Mnie atak telepało, jak Znalazłem się w szpitalu na Raymonta. A tam jak mi przyjmowano, to chodziłem tak cały. Trząsłem się, że lekarz pytał się żonę, co ja takie nerwowe, czy co. Po prostu ten ból mnie aż podrzucał. Leżałem w szpitalu pod morfiną. Nic mnie nie uspokoiło. Takie straszne bóle, że ja po dzień dzisiejszy, ja przeżyłem trochę bólu. Wrzody żołądkowe, gruźlicy kości. No ja najgorzej się boję nerek. To jest coś ogromnego, jakie to jest bolące. Zając, Władek mnie odwiedzał co raz. Wierzcie mi, że jak chycił ból, jak już morfina się skończyła, poduszki i kołdry ja rogi pogryzł, normalnie ściąłem zębami z bólu. Prosiłem Boga, pomocy nie ma. Prosiłem Boga, śmierci nie ma. Ja chciałem umrzeć. Był taki ból, że chciałem umrzeć. Był taki czas, że powiedział, Panie Boże, to jest grzech mój. Ja teraz wyznaję, to jest grzech mój. A powiedziałem, Panie Boże, czy Tobie potrzeba, bym ja się tak męczył? Jeśli mam żyć, daj mi zdrowie. A jeśli mam umrzeć, niech przyjdzie śmierć. Przychodzi ktoś mi odwiedzić i to warto wspomnieć. Bo Władek jak przyszedł, to biedne tak współczuwał i nieraz tak sobie wziął, odwrócił się i poszedł. A nieraz ja się z nim porozmawiał, dosyć ładnie. Kiedy? Jak ja pół godziny temu morfiny otrzymał, to ja mógł rozmawiać. Ale jak ona się kończyła, dwa albo trzy razy mi dawali nadzieję, no to była tragedia, jakie to były bóli. Mnie było kamienie w nerce i kamień się oderwał i przetkał odpływ moczu, wybił się w nerki i ani w tył, ani w przód. To było bardzo, bardzo straszne. Ktoś mnie odwiedził, nie będę już mówił kto, no ale ktoś swój. Tak nieraz bywa. I mnie przekonuje, że człowieku, ty się upamiętaj, pokutuj, znaleźć w sobie grzech, bo wierzący ludzie nie powinni chorować. Jak zachorują, pomodlę się do Boga. O co byście poprosili w imieniu moim, stanie się i są zdrowi. Tak mi męczy ten ktoś, męczy. Tak popatrzyłem się, jakiś taki moment był troszkę łagodności z tymi bólami. Ja mówię, jak mam rozumieć, że ja zachorowałem i pomodlę się, Boże, zabierz tą chorobę i ona będzie zabrana? Tak. No mi zabrakło kasy do pierwszego i mam powiedzieć, Panie Boże, ja nie mam pieniędzy, daj mi pieniądze i zaraz oni będą. Tak. I wsadzą mi Słowo Boże do więzienia i mnie tam jest ciężko, ja się mam pomodlić i zaraz mnie z więzienia wypuszczą. Tak. Ja mówię, to jak to będzie wszystko tak, to nie trzeba królestwa na niebie, to ono już będzie na ziemi. Pismo Święte troszkę inaczej mówi, że my musimy przez wiele ucisków przejść. Troszkę inaczej. No, ale to zostawiam. I wiecie, pewnego czasu przychodzę na dyżurkę, już nie mogłem dojść, bo ja ich potem prosił. Taka mi myśl przyszła, że może nie klujcie mi trzy razy, może tylko dwa, może ja wytrzymam jeden raz. Ja miałem świadomości, co to jest. Jeszcze trochę i przestanie to zniczulać, bo organizm się przyzwyczai. I pod wieczór, gdzieś godzina 11, ja otrzymałem takie straszne bóle, idę na dyżurkę i przyszedłem na dyżurkę i upadłem po środku na taki dywan. Tam był, na tej dyżurce, tak. Upadłem, a oni mnie znali. No nic nie mówiła pielęgniarka, tylko raz, bo ona miała naszykowany. Ten zaszczyt miała. Ani mnie nie podnosiła, ani nic, tylko zrobiła, przygotowała, dała mi zaszczyt, no już 5 minut. I przystało. Iliś tam. I ja mówię do niej tak. Czemu ten człowiek żyje na świecie? Męczy się. Morduje się. Umiera. Takie to życie przykre. I dobrze tu słuchajcie. Ja tak słyszę, że ta pielęgniarka mi tak odpowiada. Proszę pana, to jest ogromna tajemnica. Znieść, ścierpić, nie narzekać. I tam coś jeszcze o Bogu wspomniała. Wytrwać do końca, to jest cenność. Ja się bardzo tak zawstydziłem. Poszedłem na salę. Na drugi dzień ona przyszła i ja do niej mówię, że tak im się po prostu tak do niej wypowiedział, jakby to z narzekaniem. A ona tak się patrzy na mnie, patrzy i mówi, co pan, śniło się panu coś? Przecież ja nic nie mówiła. Ja takimi wyrazami się nie umiem posługiwać. No powtórz pan, daj pan spokój. Ja nie wiem, kto to mówił, ale mnie się zdawało, że to ona mówiła. I dalej żyje tak. Bronia mnie odwiedza. Władek raz z takim prawie placzem poszedł. Już myślę, że już będzie koniec. Ale wiecie, jak doświadczenie to nie jest tylko jedne. Ni stąd, ni owąd. Ja w szpitalu. A Danuta ciężko zachorowała. No i dalej penicylinę. A ja jestem uczulony na penicylinę i Danuta też. Nie dopilnowali właśnie w czasie tej próbki. Ja skrócam sprawę. Pielęgniarka powiedziała, że może być. I to też powiedziała lekarz. Danuta usta granatowe, za pazurami granatowe, serce staje, dziecko umiera. I faktycznie, ledwo ją uratowali. Już nie ten lekarz, innej, ledwo ją uratowali. Już granatowe było. Ta z taką rozpaczą jedzie do domu. Przychodzi pogotowie, stoi pod domem Ireny na pogotowie i do szpitala. No, ludzie kochane. I ja w szpitalu. I to wszystko tak się to układa. Są takie momenty dla wierzących ludzi, że jakby w taki prosty sposób podchodził człowiek, a oni są różnego rodzaju, to wydaje się pozostało tylko głąb ściany bić. Dla człowieka, który Boga nie zna. Przyszła niedziela, nabożeństwo było na Skłodowskiej, ja lubiłem zawsze na rogu siedzieć, stołu, nikt tam nie siadał na to miejsce, jak nabożeństwo robili, usłyszeli mojej ciężkiej choroby, tutaj przyszli mi jeszcze bracia odwiedzić. I za 25:12 była modlitwa. Ja tam nie byłem, bronia mi opowiadała. Bardzo się modlili. Niektórzy się mocno popłakali. A ja leżę na łóżku właśnie, w szpitalu. Naraz czuję zmiany w organizmie. To się robi w moim organizmie. Ja czuję, że mi się tam coś tu w tym doli, w jamie brzusznej obraca. Naraz po prostu takim się uświeżył, ból uśmierzył całkowicie, Ja mogłem wstawać i chodzić. Jednakże spokojnie leżę na tym łóżku. Tak mi fajnie. Nic mnie nie boli. Zastanawiam się, co to może być. Przynieśli obiad. Jeść wprawdzie nie jadłem. Przyszli bracia mi odwiedzić. Może już niektóre sobie myślał, że ostatni raz. Przyszło ich niewiele na sali. Tylko policzyłem 25 osób. Przyszli na odwiedziny do sali. Ja się z nimi ładnie porozmawiam, wszystko opowiedziałem im, jak jest. Dowiedziałem się, że była w ten czas modlitwa. Ja wszystko zrozumiałem, wszystko ok. Więc kiedyś się modlili w Dziejach Apostolów napisane i miejsce się zaczęło. A moi bracia się tak za mną modlili, że te kamienie się zatrzęśli i popękali na tak drobniutki kawałeczki, że wyszli z moczu i ja tego ani nie słyszę. A mocz była pod kontrolą i wszystko było w słoiku. Tu ordynator na drugi dzień powiedział w głos na korytarzu, ja to słyszał. Cud stał się na wydziale. Irka wyszła, Danka również, ja ze szpitala wyszedł. No cóż, dali się brać do pracy. Na wschodzie Biblii bracia nie mają. Koszuli nie mają, ubrania nie mają. Trzeba dalej pracować. Ale to już zaskoczę aż w chwili tą, że nastał stan wojenny. My już mieliśmy pracę z naszymi braćmi z Niemiec. Stan wojenny, zima, dosyć przykro. A Niemcy się namyśleli i przyjechało auto z Bibliami. No spróbujcie w czasie stanu wojennego coś z tym zrobić. A przywieźli tam produkty, to, drugie, trzecie. Nikt tam ich nie kontrolował. Powieźli jako humanitarną pomoc. Przywieźli Biblii. To zomu jedno ku drugiego. No jak zabrać to? Wiecie co? To już by było dobrze, aby Roman coś powiedział. Roman, co tu siedzi, i Roman Ćwan. Wzięli to niemieckie auto. Pojechali gdzieś pod Orsk. Złożyli to wszystko w lesie, nakryli, zabezpieczyli i auto odpuścili, a w odpowiednim czasie to się zabrało. A to, że wy nie mogli znaleźć, to już ja nie winien. No, w każdym bądź razie odszukali, zabrali i chyba do Orska, do Wolczaków to przychowali. Nie pamiętasz? Do Orska u Wolczaków to przychowały, w Biblii przychowano. Jak oni wyjechali z tego Lubinia, to ja nie wiem, bo przecież miasto ustawione, Legnica ustawiona na wszystkich drogach wyjściowych, Lubiń ustawiony. Jak oni tym autem wyjechali, to ja nie wiem, oni też nie wiedzą. Nie wiem, którędy oni jechali, wyjechali, schowali. No dobrze. Teraz te Biblię trzeba przekazywać do Rosji. Przekazujemy, jak możemy, różnymi sposobami. Koniec końcem, zając Władek, nie będę wszystkiego opisywał, po prostu zbudował sobie taki kanał. Wysyłania Biblii do Związku Radzieckiego. Pewna konduktorka na ruskim pociągu która również była, równocześnie była celnikiem. Jej mąż wierzący, ona sama komsomołka, z nią się poznajomił tam przez Poznań, to ja już zostawiam wszystko. Był umiejętny, że umiał tak zrobić. No i ona dwa razy w tygodniu była w Legnicy. Był taki pociąg, co przyjeżdżał Kijów-Legnica. I dwa razy w tygodniu popakoneczko przez nią przekazywał Biblii do Związku Radzieckiego. To oni gdzieś tutaj Wolyńsk, Władimir Wolyński, nie? Nowowolyńsk. Tutaj właśnie tam ona, to mąż przychodził, to zabierali, ale to ja już nie będę opowiadał. Wiecie co, to było dosyć krótko. Około 4 lat. Około 4 lat, dwa razy w tygodniu wziąć pakunek, zapakować Biblię, pójść na dworzec spokojnie, żeby nikt nie zauważył. Nie zawsze oni mieli hasło, kiedy on może wskoczyć do wagonu, kiedy nie, bo on musiał wejść do wagonu i wagonie zostawić. To, jak ona się tam nie popatrzyła, czy popatrzyła bokiem, czy jakoś, to był znak dla niego i... Tak 4 lata ten człowiek nosił te Biblii i przekazywał. Także ten Władek jest cenny człowiek. Choć bardzo często nas zostawia, gdzieś tam do Polkowic pojedzie, ale my mimo tego wszystkiego lubimy go. Przed tym, niż my rozpoczęli taką troszkę większą pracę, my się modlili. Wtedy, kiedy my się modlili, to na Skłodowski był tak. Byli Francuz, Niemiec, Amerykanin i Ukraińc. I my tośmy układali razem, aby to pracować i pomagać tym ludziom. I Pan Bóg spełnił Duchem Świętym Kazimierza Porębę. On stanął i powiedział tak, pracujcie. To będzie krótko, ale ostrożni bądźcie. To nie znaczy, że jak Pan Bóg pozwolił i otwiera, to już można sobie być taką gapą. Więc trzeba było właśnie. I ten Władek taskał. Idziemy dalej. To były Biblii. My chcieliśmy im pomóc w odzieży. Myśleli, myśleli i wymyśliliśmy co? Turystyczny szlak był przez Ukrainę do Rumunii i tam na Węgry można było się dostawać. No to myśmy na przykład przyszykowali 4 albo 5 aut. Takich aut, jak my mamy. Przeważnie szło 4 osoby siadało do tego auta. Ja nie jeździł, bo mnie nie wolno było jechać, ale to wszystko zgromadzałem do kupy i organizowałem. Ja za granicę niestety nie jeździłem wtedy. I na przykład brał człowiek 2 garnitury nowe. I mniej więcej do 10 koszul. Na wieszak, swetr, blizny ciepło. To na jednego człowieka, jak ich było 4, 2 razy 4, 8 garniturów, niestety, było. I ze 40-30 koszul, niestety, było. Jechali jako turysty do Rumunii. No te przekontrolowali, to ich puścili. Na po co wam tyle? No, co dzień mogłem się przebierać. Jak ja jestem, jadę gdzieś tam, przez tą Ukrainę przyjechali, wszystko zostawili. Zajechali do Rumunii, wrócili z powrotem. 4 albo 5 razy na rok, przez 4 lata tak odprawiali. Pracowali, ten zbor mocno pracował. A o ciekawe, że niektórzy w zborze nawet nie widzieli, jak widzieli, to bardzo mało. Przecież to była służba bezpieczeństwa, która szperała. A myśmy już byli pod kontrolą. Rewizja u zająca w domu też się zrobiła. Też był pod kontrolą. Jakoś tak szło. Pewnego razu gdzieś tam zaplątali się w jakiś sposób, a to chyba Romana wina była. I jechali w tą stronę na Rumunii. I tam podjechał jeden samochód ukraiński i mieli przeładować z auta do auta. Tą pomoc kupiono. A tu samochód milicji raz, a oni część już do ruskiego auta włożyli. A więc wszystko złapane na gorąco. Wiecie, Polaki to, jak się rozmawia z Amerykanami, to ja kilka razy słyszałem, że oni mówią, że Polaki to są bardzo chytre. Oni się zaczęli z milicją kłócić. Zaczęli tam rozmawiać im, wyrzucać, z nimi rozmawiać, krzyczeć, co chcecie i tak dalej. Milicja się zainteresowała, co te ludzie chcą, jak to wszystko wygląda, nie wiedziała, co się robi. A te drugi, co oni byli zajęte milicją, wszystko z tego ruskiego auta wynieśli do swojego polskiego. I tamto auto już puste. A jak już wszystko wynieśli, to pytają się milicji, co ty chcesz od nas? No jak co? Patrzy się, a cię nic nie ma. Co ty chcesz? I takim sposobem, to już była ostatnia chwila, więc ten człowiek mógł siedzieć w więzieniu. A ich było dwóch. Mógł siedzieć w więzieniu. Więc to wszystko zabrali. No i to auto puste, dowodu żadnego nie ma. Pojechali, zrobili to, co miało się zrobić. Było nieraz dosyć przykro. Ale nie zalemowali się. Pojechali na granicy 5 aut. Bo to co raz, jedne byli tam, na drugie już się przyszykowało. Pojechali. Między nimi był Roman Świat. Roman miał to tego niemieckiego, garbatego Volkswagena. Oni go strasznie nie lubili z II wojny światowej. Nazwali go żabą. Powiedzieli, że tą żabę za granicę nie puszczą. Celnicy, nic więcej. No, prosili tam, rozmawiali, no absolutnie nie. Co te Polaki, nasze bracia robią? Żegnają się. No, bo te jadą za granicę, te nie. I w czasie żegnania z tej żaby wszystko wynieśli, tamte auta przepakowali, ten pusty wrócił, a te pełne pojechali. Zrobiło się, no naprawdę, a jak pojechali dziewczyny, to była bieda, jak pojechali dziewczyny, z Lubinia i popadli w taki moment, w takie miejsce, że zostawili nawet osobistą bieliznę. Takie byli warunki. Niestety takie byli. Osobistą bieliznę zostawili. Przyjechali tak bardzo, a bardzo no. Ja jednego razu, miałem tu znajomość trochę w Legnicy, w pewnym sklepie na przykład wyrzucili garnitury przycenione. Kiedyś to była taka elana, to było z tą elaną pomieszane, bo to dosyć taki mocny. Ja tych garniturów ile kupiłem, to nie wiem. Sobie jeden kupiłem. I my w te auta te garnitury odesłali, a też dawali nam znać, jak któryś z braci wychodził z więzienia, bo wtedy bardzo dużo w więzieniu siedziało. Bardzo dużo. I braci, i siu. Jak któryś wychodził z więzienia, to dawali nam znać, mniej więcej mówili, jakie jest wysoki, to my starali się, jak on wyszedł z więzienia, żeby miał garnitur, koszulę, wszystko, żeby miał w domu, nie ma. To w jednym miejscu to tak dziękowali, bo żona się bardzo martwiła, bo mąż już ma wyjść z więzienia, no, no niestety, w czym go zabrali, w tym poszedł, w domu nie ma nic. No a przed tym przynieśli to, co było potrzeba, to ona tam bardzo płakała. Ale zrobili braterskie zebranie, jak z 10 braci się zeszło w jednakowym garniturze, to sami się ze siebie śmiali. A dla nas to było na tyle dobre, że oni byli bardzo dobre i byli tańsze. Przekazywali Biblii, przekazywali obrania. Wiecie, przeważnie każdy jeszcze miał kod ze sobą. No, ale to wszystko mało. Trzeba przekazywać pieniądze. Trzeba przekazywać pieniądze. Tam była wówczas naprawdę bieda. Przekazywali jak mogli, ale siostra Zającowa, Hipolita, miała znajomych ruskich. Czemu? Bo robiła kołdrę. Bronia miała bardzo dużo też znajomych ruskich. Czemu? Bo robiła kołdrę. Prowadziła jak raz Hipolita, siostra zostawiła, a ta prowadziła zakład z kołdrami. I Ruski robili kołdry oficerowi. Więc te oficerowi mieli podwójną pensję. Jedną pensję w swoim kraju, w banku w Moskwie międzynarodowym, a drugą pensję tu mieli. Ale ta pensja im wciąż była za mała, nie przez to, że im nie wystarczało, tylko wciąż oni chcieli sobie coś kupić więcej i więcej. I im byli potrzebne polskie pieniądze, a nam byli potrzebne ruskie pieniądze. I więc zaczęli poprzez tych oficerów wysyłać tam biednym ludziom na Ukrainie pieniądze. To znaczy jak? Oficerowi dawało się adres, gdzie on ma wysłać pieniądze. Z Polski ruski oficer wysyła wiadomość do Banku Międzynarodowego w Moskwie, że na ten i na ten adres wysłać pieniądze. On miał prawo, to byli jego. I to w tamtym kraju. Tam tego nie kontrolowali za wiele, bo to polowa poczta. Ten bank tak pięknie pracował dla biednych ludzi na Ukrainie, że jak ja sobie to przypomnę, to aż hej. Doszło do tego, że broni nawet usługi robił generał wojsk radzieckich tu w Legnicy. To znaczy, nie myślcie, że tam był jeden, ich tam było raz 12, raz 24, ich tam było więcej. A jeden z generałów to robił. Przekazywali w taki sposób bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Dali adres i nie przepadło nigdy nic. Dali adres, wyszli tam pieniądze. Wysłali tam pieniądze, z poczty przynieśli kwit, dostawali dopiero od nas pieniądze. My naprzód im nie płacili. Jak przyszedł z kwitem, w zamian za adres, to wtedy dostawał pieniądze. I to tak szło zaś tych, że tak powiem, około 4 lat. Bez przerwy. To miała roboty babcia całą kupę, siostra Zającowa też w jakimś procencie pomagali bardzo dużo. Taki jeden moment. Wypełniło się mnie to proroctwo, że twoja praca jest za granicą i za granicami, ja się znalazłem w Ameryce. Ja kiedyś wspominałem dawno, z początku jak zaczynałem. Nie będziesz mieszkał w tym kraju, twoja praca za granicą i za granicami będziesz. Ja jestem w Ameryce. Dzwoni do mnie żona. Źle mu. Żona posyła Romana do Niemiec. Roman z Niemiec może mnie podzwonić do Ameryki i powiedzieć, co robić? Jest możliwość wziąć 6500 rubli. Jest na Ukrainie. Trzeba tylko za te pieniądze zapłacić, te pieniądze wziąć. Ja Romanowi mówię, niech mama bierze. mówi mu, jak to ma być zrobione. Bronia wysyła Żdzicha do Rumunii, śniegiem zawalony. Pojechał z Arturem z Wrocławia. Oba pojechali. Ale oni sobie obrali drogę na Węgry. Spotkali się tam, gdzie się mieli spotkać. No ale to nie takie proste było. No i Bronia tam podała, że ma się ten ktoś tam i tam znaleźć i powiedzieć, że ma zabrać 6,5 młotka wełny. To nie szło tak o... Ona to przekazała. Ten człowiek to usłyszał. Człowiek bardzo miękkiego charakteru, bardzo miłego serca. My go znamy, ale nie powiem wam kto. Namyślał i poszedł do drugiego brata i mówi tak. Ja nie dam rady, mój charakter tego nie zrobi. To nie jest takie proste. A jemu trzeba było pojechać z 800 kilometrów po adresie podanym i wziąć te pieniądze. Natomiast ten ktoś, kto zostawił te pieniądze, zapłacone za te ruble ma w Niemczech Zachodnich. W Niemczech załatwić bardzo łatwo, a w Związku Radzieckim załatwić to nie takie proste. Ten drugi brat się zgodził, to znajomy nasze ludzi, bracia, i pojechał po tych 6500 rubli. To jak raz jeszcze 500 chyba trzeba było dołożyć i był Fiat, Lada, te pieniądze. To byli nieboskie pieniądze. Ten człowiek przychodzi, szuka tego adresu, jego ten adres zaprowadził w jednostki wojskową. I on wszedł w jednostki wojskową i po tym adresie zaprowadzony został, no można powiedzieć, do kancelarii czy do sztabu. Jeśli by tamten pierwszy pojechał, to chyba by dostał zawał serca. Wiecie? Przyjechał tam, tam jest oficer. No i co powiesz dobrego? No ja już nie upisuję, że tam żołnierz go przeprowadził, wiecie. A on mówi, że jemu chodzi o... Zapomniał. I mówi, że jemu chodzi o 6 motków wełny. A to ma być 6,5. A ten mówi tylko, ale ten bardzo bystry był, który przyszedł. A on mówi, że tej drobnicy nie liczy. I ten wydał mu 6500 rubli, wyprowadzono go z jednostki, rozdano biednym ludziom, w Niemczech zapłacono. Jeszcze było trochę takich różnych przykazów z tymi pieniądzami, ale już nie wieli, bo zaczęło to się wszystko zmieniać. Takie nasze życie było i niewiele kto z borowników o tym... O pieniądzach to nie wiedzieli, to mogli zający wiedzieć, my. Więc nikt nie wiedział, że się przekazywało pieniądze. A szło prawie co dzień. Babcia wszystkie dokumenty, to było kupę dokumentów. Bo to trzeba było mieć adresy, trzeba było mieć kwity, trzeba było się z tego rozliczyć, bo z początku my mieli swoje pieniądze, ale potem nam pieniądze zabrakło. My poznajomili się z misją światu na wschodzie. Siedziba była w Niemczech. Oni nas wspomagali, więc z tego się trzeba było wszystkiego rozliczyć. To Bronia wszystkie dokumenty trzymała w worku ze starym puchem, jako śmieci i odpady. Tam właśnie się wszystko przechowywało. Tak ta sprawa się układała. No, proszę. A ja mam 2 godziny. Jeszcze swojego czasu nie przeholował. Poznajomiliśmy się, pracowaliśmy, oni Biblii nam dołożyli. Pieniądze my przekazywali. Sprawa ta wszystko tak się pięknie układała. Dzięki Bogu zakończyła się, że do końca nikt w niczym nigdzie nie podpadł. Nikogo nie aresztowali, nic nie odebrali, nic absolutnie nie skonfiskowali. I po naszych wszystkich, po prostu tak jak my to znamy w dokumentach, wszystko było na miejscu, nic nie przepadło. Był jeden taki moment, bez nazwisk będę mówił, że ktoś mi poprosił, żeby te kwity, co my mamy, dać mu. Ja mu dał. Ale powiedział, że tylko zobacz, komuś pokaż i ich spal. I te kwity znaleźli się w Niemczech, a ten ktoś się do albumu poskładał. To mu to ładnie wyglądało. To był pracownik. Do albumu, bo to ładnie mu wyglądało, jak on ładnie pracuje ze Związkiem Radzieckim. A jakby to popadło w ręce tam komuś, to tamte by z więzienia nie wyleźli. I był problem. Ale na szczęście jakoś mu te wszystkie kwity zginęli z tego albumu. I on nie wie gdzie, i ja nie wiem gdzie się podzieli. No może dziś tyle. Albo jeszcze jedną tylko wam sprawę opowiem, bo tu mam na tej kartce napisaną. Między tą pracą zachorowała żona. Mocno na nogi. Tak ją lewa noga chyciła, że nie szło ku łóżka przejść. Po 2 razy pogotowi przyjeżdżał. Zaszczyki dawali. No nie idzie nijak. Ja w skrócie to opowiem. Pewnego czasu mówi tak. Ja dziś sama poproszę, by się za mną pomodlili. Choć na pół godziny mi Pan Bóg dał, żebym se spoczyła. Zebranie było tam u nas, w domu. Na Skłodowskiej. Zając będzie pamiętał, jak nie zapomniał tej choroby. Moje bracia i siostry, pozmódźcie się za mną. Ona mówi. I Pan Bóg dał odpocząć choć na pół godziny. Nie wytrzymuje. To było ogromne. Ogromne. Przeźnie szło przez pokój. Jak się pomodlili, noga przestała boleć. Babcia zadowolona. Wieczór, noga nie boli, tak fajnie, szykuje się babcia do spania. Mówi, wiesz co, Michał, a z tabletki te wezmę od znieczulenia, się zabezpieczę na noc. Tylko wypiła tabletki, wszystek ból przeszedł. Albo jeszcze gorszy. Albo jeszcze gorszy. Modlimy się, nie ma pomocy. Modlił się na Ukrainie, bo myśmy mieli połączenie ze sobą. Tam ogromnie się modlili. Prosili Boga, nie jedli, puścili. I w czasie modlitwy u nich tam, to chyba będzie o tym Pawlak pamiętał, jak to słyszał, Danusia. Jest dziwna rzecz. Staje anioł pośrodku zgromadzenia i mówi tak. Nie, to nie tu. To nie tu. To z drugiego miejsca wziąłem. Troszkę się myli. Tu tylko było tak. Jedno małżeństwo w starszym wieku, Władek, pomóż mi ich nazwisko, co potem w Chujnowie mieszkali, on na kolei pracował, takie starsze ludzi. Dudek. No. Oni jechali na Ukrainę. My poprosili, Bronia poprosiła o modlitwę, a ta zrozumiała, że Bronia jest w szpitalu. A tam jak się modlili, to pewien brat staje i mówi tak. A ja nie widzę, że Bronia, siostra Bronia jest w szpitalu. Ja ją widzę w widzeniu. Ona na swoich nogach chodzi po domu. W swoim domu. I określił ją. A ta jak pojechała, a tu Bóg się zmiłował, ją noga przestała bolić, ona już zdrowa była, już mi obiad zgotowała. No. A to, co chciałem powiedzieć, że staniu Aniu, to jeszcze to opowiem. Jeszcze to opowiem. Na dziś, wiecie, wystarczy. Ja nie umiem tak krótko opowiadać. Nie umiem, co zrobić. Jak już ten Adaś mi tak wyprosił, żebym to zrobił, to już musicie, kto chce trochę posłuchać, pocierpić. Mam jeszcze, uważam, dość dużo. Na tym chciałbym na dziś zakończyć. Jak Bóg zezwoli nam pomocy, na drugą niedzielę będziemy mówić dalej. Dobrze? A więc podziękujemy Panu Bogu.